Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuza Piechowicz, tym razem wyjątkowo bez Anny Piekutowskiej. Anka jest na zasłużonym urlopie i w tym tygodniu poprosiłam o zastępstwo. A zastępstwo nie byle jakie, bo naszego podcastowego sąsiada, Piotr Kubica, prowadzący podcast Projekcje.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, powiedz, o czym jest Twój podcast, o czym są Projekcje.
Projekcje to jest podcast, w którym zastanawiamy się, jak kino komentuje rzeczywistość. Doszukujemy się odbicia różnych problemów, sprawdzamy, jak różne tematy zostały potraktowane.
I ten podcast do znalezienia na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej, dokładnie tak samo jak archiwalne odcinki Tu szkoda czasu na złe seriale, a dzisiaj nie byle jaki bohater, bo bohaterem tego odcinka Szkoda czasu na złe seriale będzie Ridley Scott, seriale, w których maczał palce, ale też o samym twórcy porozmawiamy przez chwilę. Zapraszam.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Właściwie nie wiem, jak przedstawić Ridleya Scotta, bo można powiedzieć, że to jest reżyser, producent, czterokrotnie nominowany do Oscara, w tym 3 razy za reżyserię. Możemy też powiedzieć, że ma 5 nominacji do Złotych Globów i 1 statuetkę, czyli właściwie niby sporo, ale jednak bez szału. Możemy wymieniać produkcję, ale myślę, że może zacznijmy od tego, dlaczego ty cenisz Ridleya Scotta.
Najbardziej cenię go za filmy science fiction. Jeżeli się wpisze w Google hasło najlepsze filmy science fiction wszechczasów, no to w pierwszej dziesiątce zawsze są przynajmniej 2 filmy Ridleya Scotta, sprawdziłem to. Zawsze jest Obcy i zawsze jest Blade Runner. Zresztą ten drugi to chyba jest mój ulubiony film, albo jeden z ulubionych filmów. Więc te jego filmy science fiction z lat 70., 80. to są te moje ulubione, ale trzeba powiedzieć, że to jest właśnie bardzo wszechstronny reżyser i chyba trudno znaleźć gatunek, którego by nie spróbował. Może nie robił westernu, ale poza tym tam jest wszystko od komedii romantycznej przez film wojenny, kino sensacyjne i tak dalej. Historyczne widowisko też, przecież Gladiator.
Ja nie będę oryginalna, bo powiem, że jeden z moich ulubionych filmów to jest Thelma i Louise, który jest takim feministycznym manifestem właściwie, co jest też ciekawe, ale powiedziałeś o Gladiatorze, ale tam jest też G.I. Jane, to jest też American Gangster, to jest też Marsjanin na przykład, czyli właśnie za ten film zgarnął Scott nominację do Oscara w kategorii najlepszy film. Liczyłam wtedy, że tego Oscara dostanie, ale wiesz, zastanawiam się, bo te seriale, o których będziemy rozmawiali, one też są każdy z innej parafii i też są bardzo nierówne. I mam wrażenie, że jak przeglądałam listę filmów, przypominając sobie, w których maczał palce Ridley Scott, to też mam poczucie, że są takie, które są świetne, które są arcydziełami, ale są też naprawdę bardzo przeciętne.
Pewnie tak. Na pewno łączą je ulubione tematy tego reżysera. On, chociaż robi bardzo różnorodne kino, to lubi wracać do takich swoich ulubionych zagadnień. Ty powiedziałeś, że Thelma i Louise to jest manifest feministyczny, ale to samo mówi się o Obcym. Chociaż tamten ten feministyczny aspekt jest bardziej w podtekście niż na wierzchu, to jednak jest.
To musisz rozwinąć aspekt feministyczny w Obcym.
Tak, porozmawiamy chwilę o Obcym.
Z taką intencją cię zaprosiłam, wiem, że jesteś wielkim entuzjastą tego filmu.
Właściwie to można go znaleźć na kilku płaszczyznach w tym filmie. Sam fakt, że główna bohaterka jest kobietą, był wtedy zaskoczeniem. Wszyscy się spodziewali, że kto inny będzie głównym bohaterem tego filmu, potem w miarę tego, jak fabuła postępowała naprzód, okazywało się, że to Sigourney Weaver będzie tam najważniejsza. No i samą bestię, samego Obcego, genialnie zaprojektowanego przez Hansa Rudolfa Gigera, interpretuje się jako symbol takiej patriarchalnej, brutalnej, ale męskiej w bardzo takim złym rozumieniu męskości jako metaforę właśnie tego rodzaju zjawisk. Tam właśnie dużo się dzieje w podtekście w filmie Obcy, gdzie właśnie dlatego ten potwór jest taki przerażający, bo bardzo nam działa na podświadomość i nawet nieświadomie możemy wyłapywać, że tam są aluzje do gwałtu na przykład. Zresztą one są właściwie bardzo, bardzo wyraźne i chyba trudno ich nie wyłapać, ale też pewnie widzowie nie byli do końca gotowi na coś takiego, na to, że to będzie aż tak drastyczne. No niemniej jednak ten potwór jest nie tylko straszny dlatego, że gdzieś się czai w mroku i ma ostre zęby, ale gra na takich podświadomych lękach. No i jednym z tych lęków jest taka właśnie brutalna siła, taki no wręcz jest to metafora gwałtu. Zresztą w tym filmie ta negatywna strona męskości, ten patriarchat jest też dosyć mocno zarysowany, no bo na tym statku jednak to faceci dominują na początku i podejmują złe decyzje, które wpędzają wszystkich w kłopoty i dopiero Ripley, kiedy przejmuje ster, no to próbuje jakoś uratować sytuację. Tam nawet android jest, który jest aseksualny, jest pokazany jako taki dominujący facet, więc w tym sensie ten film był tak interpretowany właśnie jako film o feministycznym wydźwięku.
Ridley Scott nie zostawił wtedy tej historii. Ja po tym, co mówisz, chyba dam kolejną szansę temu filmowi, jeszcze raz po niego sięgnę, ale był też Prometeusz, był Obcy, Przymierze, a w tym roku jest informacja, padła informacja, że Ridley Scott chce jeszcze kontynuować to, co się dzieje w uniwersum Obcego i wszystkie te wątki poboczne z tym związane. Ty się na to cieszysz, czy raczej patrzysz sceptycznie?
Ja się na to cieszę. Tylko, że mam świadomość, że...
Jesteś jedyny.
Że tak. Ja jeszcze mój kolega Jakub Krawczyński, który bardzo lubi te filmy i o nich rozmawialiśmy też kiedyś przy okazji Ridleya Scotta. Ale generalnie ludzie reagują na to z takim weź się, tato, nie rób już tych filmów. No takie jest podejście do tych nowych filmów science fiction Ridleya Scotta. Myślę, że może to wynikać z tego, że one są sprzedawane jako kontynuacja Obcego, a nie mają za wiele wspólnego z Obcym tak naprawdę. I jak dla mnie to bardziej są kontynuacją tematów poruszanych w Łowcy Androidów, czyli co to znaczy być człowiekiem, skąd się bierze jakaś taka pycha, która podpowiada jednym ludziom, że są lepsi od innych, albo że ci inni wręcz nie są ludźmi. To są tematy, po które Scott właśnie sięgał w Łowcy Androidów i do nich wrócił i w Prometeuszu, i w Obcym Przymierze, a teraz też w tym najnowszym serialu Wychowani przez Wilki tak naprawdę kontynuuje ten temat. Bo tam też zauważ, no jest taka relacja, że jedna strona konfliktu ma się za lepszą od innej i próbuje jej coś narzucić. Więc.
Do tego serialu przejdziemy, ale powiedziałeś o Łowcy Androidów i to jest też jeden z moich ulubionych filmów Ridleya Scotta. Mi też się podobał ta nowa wersja Blade Runnera z Ryanem Goslingiem sprzed kilku lat, chyba w 2017 roku miał.
Tak, mi też bardzo.
Film. I myślę sobie, że właśnie jakby rozwijać Łowcę Androidów i właśnie Blade Runnera, to może tam jest jeszcze jakiś potencjał na dalsze historie. Przy Obcym już mam poczucie, że trochę to się wyczerpało.
Ale takie poczucie ma też sam Ridley Scott, który w którymś tam wywiadzie kiedyś powiedział, że Obcy już został opowiedziany i on wraca do tego uniwersum, ale tak naprawdę chce opowiedzieć nową historię, chcę powiedzieć o czymś innym, co pewnie rozczarowało publiczność, która chciała zobaczyć kontynuację Obcego. Ale no, żeby być też uczciwym, też nie uważam, że to jest jakieś arcydzieło. Mam na myśli Prometeusza i Obcego Przymierza, ale ja po prostu bardzo lubię takie kino. Podoba mi się pomysł na to kino. Też pewnie zależy, jak się je interpretuje, bo część interpretacja była taka, że to jest Daniken dla ubogich. Zresztą w ogóle on, ten cały Daniken, on generalnie nie cieszy się szacunkiem, no ale on w swoich publikacjach przekonuje, że ludzie pochodzą od obcych, no i taki też jest punkt wyjścia Prometeusza. No ale to, wydaje mi się, że Scott nie tyle jest zainteresowany tym, skąd pochodzą ludzie, ale bardziej szuka odpowiedzi na to, dlaczego są tacy, jacy są i dlaczego szuka jakiejś takiej wady w nas, która każe myśleć, że jesteśmy pępkiem świata i traktować innych z góry i przypisywać sobie, jakąś niezwykle ważną rolę we wszechświecie.
Właśnie, to jest ciekawe, bo to się też pojawia w Gladiatorze jako wątek. Dokładnie to, o czym ty mówisz teraz.
To poczucie wyższości, tam jest takie cywilizacyjne poczucie wyższości.
Zresztą tak, dokładnie
tutaj też jest motyw, który możemy odnaleźć w serialu, o którym będziemy mówili, bo przecież on nawiązuje do historii Rzymu, nawet w tytule.
No i czas na ten serial, który jest powodem, pretekstem do naszej rozmowy o Ridleyu Scottie, czyli Wychowane przez Wilki, Raised by Wolves. Serial dostępny na HBO i HBO Go, a właściwie będzie za chwilę dostępny, bo premierę ma w tym tygodniu. Po wielkiej wojnie, jak się dowiadujemy na tle religijnym, dwoje androidów, którzy nazywają siebie matka i ojciec, osiedlają się na nowej planecie, wychowując 6 dzieci. Jest to taki postapokaliptyczny sceneria znana właśnie z Łowcy Androidów. Bardzo mi przypominała momentami Mad Maxa. No i ta planeta okazuje się w pewien sposób nieprzyjazna, ponieważ do 12 roku życia dożywa tylko jedno dziecko. My widzieliśmy 3 odcinki tego serialu. Ja jestem ciekawa, jak twoje pierwsze wrażenia.
Chętnie obejrzę pozostałe odcinki. Cieszę się, że Ridley Scott robi serial. Nawet jeżeli nie reżyseruje nie reżyseruje wszystkich odcinków, no to ja mu tego zawsze życzyłem i oglądając jego filmy, na przykład żałuję, że Prometeusz nie był serialem. Jest, z tym reżyserem też jest tak, że część jego filmów wychodzi jako wersje reżyserskie, dłuższe i bardziej zrobione po jego myśli i one są lepsze. Na przykład tak było z Królestwem Niebieskim. Więc ten format serialu może się okazać dla Scotta bardzo dobry, bo da mu taki oddech i dużo miejsca, żeby opowiedzieć swoją historię. On oczywiście maczał palce wcześniej w serialach, ale teraz reżyseruje, więc to też jest trochę coś nowego.
Ale wiesz, maczał palce, teraz reżyseruje. Ja mam poczucie, że on opowiada historię, którą już nam wiele razy opowiedział, która w ogóle, jeżeli chodzi o te produkcje science fiction, została wiele razy opowiedziana.
To znaczy?
Że świat postapokaliptyczny. Mhm. Ateizm jako odpowiedź na problemy ludzkości, ci ateistyczni jako ci wielcy, jako ci lepsi, mądrzejsi, wrażliwsi, spokojniejsi.
Tak to odebrałaś?
I mówię to tak.
No właśnie, widzisz, to jest bardzo ciekawe i miałem nadzieję, że o tym porozmawiamy, bo mi się bardzo nie podoba, jak tam został pokazany ateizm. Dlatego, że tam ten ateizm został pokazany jako odbicie religii i to jeszcze w taki sposób, że on ma taką cechę autorytarną, że ateiści chcieli wierzącym narzucić swój ateizm i zabronić im wiary, co nie jest esencją ateizmu. To nie o to chodzi w ateizmie, więc trochę mi się nie podobało. Sam jako ateista jestem trochę na to wyczulony i nie podoba mi się stawianie znaku równości między takim religijnym autorytaryzmem i tymi wszystkimi potwornościami, które w imieniu religii wyrządzono, a ateizmem. Ale z kolei też trafiłem na interpretację recenzenta, któremu się nie podoba, jak w tym serialu jest pokazana religia. I on ma takie same zastrzeżenia, że tam religia została pokazana jako taka autorytarna i zła. Więc pewnie intencją Scotta było jakieś tam przestrzeganie nie ani przed religią, ani przed ateizmem, tylko chyba chciał przestrzec przed fanatyzmem, jakimś brakiem poszanowania innych punktów widzenia, brakiem komunikacji, zrozumienia. Tak to rozumiem.
Wiesz, to dla mnie, jako też ateistki, więc mamy ciekawe perspektywy, dwoje ateistów patrzy na to zupełnie inaczej, ponieważ te androidy, matka i ojciec, próbowali wpoić, a właściwie zmusić swoje dzieci do ateizmu, jako ochronę przed złem tego świata, który dla nich wiązał się z religią. Więc dla mnie to była też opowieść o takiej nadopiekuńczości, że oni byli tak nadopiekuńczy, że nie pozwalali trochę swojemu dziecku i dzieciom popełniać błędu, oczywiście tu w cudzysłowie błędu, tego błędu wiary.
Dlatego osoby wierzące mogą to odebrać właśnie jako atak na religię. Myślę, że tak nie jest. I też powiedziałeś, że on tutaj porusza tematy, które science fiction już poruszało, albo on już poruszał. No i tak jest, bo ten gatunek science fiction to jest jeden wielki komentarz do rzeczywistości. W nim się zawsze odbijały dyskusje, problemy, strachy, jakie akurat było, które akurat były aktualne w czasie, kiedy te filmy powstawały, bo baliśmy się bomby atomowej, komunistów, nie wiem czego tam jeszcze, końca świata, rozwarstwienia społecznego, bo przecież o tym jest w dużej mierze cyberpunk. Więc to się oczywiście wydaje znajome, to nawet wygląda znajomo, bo stroje tych androidów i te ich takie hełmy wyglądają jak wyjęte z filmów science fiction z lat 50., więc to jest takie stuprocentowe hard science fiction, które chce coś opowiedzieć o świecie. No i ja rozumiem, że znaczy ten aktualny strach, który tam dostrzegam, to jest konflikt i ogromna polaryzacja, która uniemożliwia porozumienie i sprawia, że ludzie nie są w stanie jakoś współpracować i żyć ze sobą, więc to jest stare, dobre science fiction, ale myślę, że aktualne.
Z plusów dla mnie, bo ja patrzę na ten serial dużo bardziej sceptycznie niż ty. Mam poczucie, że oczekiwałam czegoś nowego, świeższego, a może już nie da się nic nowego opowiedzieć i to już jest pewnego rodzaju tylko powtarzanie znanych nam schematów. Mhm. On jest ciekawie zrealizowany. Ta opowieść mnie przez te 3 odcinki wciągnęła, mimo że to nie jest najlepszy serial, jaki widziałam. Wydaje mi się, że w ogóle trudno jest zrobić dobry serial science fiction, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie, żeby utrzymać tę formułę.
Nie ma ich wiele, to prawda. Ja oglądam wszystkie jako miłośnik gatunku i trzeba powiedzieć, że tylko kilka bym polecił. No, ostatnio mi się podobało bardzo Devs, również na HBO. Świetny nie mam jeszcze serial, zdania na temat tego serialu Scotta. Czekam na konkluzję. 3 odcinki to trochę mało. Na pewno nie jest tak, że uważam, że jest genialny i wszystkim go polecam, ale też chciałbym wiedzieć, co jest dalej i dużo rzeczy mi się w nim podobało. No i jestem ciekawy, jak ta historia się rozwinie, bo faktycznie dotyka czegoś ważnego. Myślę, że ludzie się z tym utożsamią, no bo zobacz, wątek dzieci jest bardzo ważny w tej polaryzacji. I ile wielkich sporów teraz, również w naszym kraju, toczy się w kontekście dzieci. Czy dzieci, dlaczego dzieci muszą chodzić na religię? Czy w szkołach powinna być edukacja seksualna? I tak dalej, i tak dalej. Więc ten serial pokazuje jakąś taką wojnę dwóch podzielonej ludzkości o to, jak te dzieci będą wychowane. A widać też, że co dzieci myślą o tej wojnie i że chcą od niej uciec jak najdalej.
No i jest też puenta jedna już. Nie zadzieraj z matką, która próbuje chronić swoje dziecko.
Tak, bo te dwa androidy są rodzicami i tam jest wyraźny podział na role. Tak jak w tym micie o założeniu Rzymu Remus i Romulus mieli rodziców. Jeden to był Mars, bóg wojny, a matka to była bogini ogniska domowego. No to tutaj jest identycznie, tylko że zamienili się płciami. To znaczy teraz facet jest pilnuje ogniska domowego, a kobieta jest boginią wojny. I jest bardziej ofensywnie nastawiona do wychowania dzieci i do w relacjach z tą drugą stroną sporu.
Nie wiem, czy wrócimy w podcaście do tego serialu, ale czy możemy obiecać, że wymienimy się naszymi uwagami na przykład na Facebookach, szkoda czasu nazwę seriali w Facebooku Projekcje, kiedy już ten serial się zakończy, jak już obejrzymy wszystkie te odcinki.
Ja zapraszam. Bardzo chciałbym posłuchać i przeczytać co słuchacze myślą i co mają do powiedzenia.
To po finałowym odcinku zapraszamy na naszą wymianę facebookową. Zobaczymy, które z nas miało rację. Czy ja ze moim sceptycyzmem, czy ty z nadzieją na dobre i mądre zakończenie. Wychowani przez wilki. Serial do zobaczenia na HBO Go. Człowiek z Wysokiego Zamku to serial, który można oglądać na Amazon Prime Video. Są tam dostępne 4 sezony tego serialu. Twórcą obok Ridleya Scotta jest Frank Spotnitz, scenarzysta i producent m.in. z Archiwum X, a serial jest dystopią, który opowiada alternatywną historię świata. Alianci przegrali II wojnę światową, mamy 1962 rok, część dawnego terytorium Stanów Zjednoczonych należy do Wielkiej Nazistowskiej Rzeszy, a część do japońskich Stanów Pacyfiku. Jest między nimi pewna strefa buforowa, neutralna strefa buforowa. Poznajemy głównych bohaterów, a właściwie główną bohaterkę najpierw, której siostra ginie, próbując przeszmuglować, jak się okazuje, film. Film, który pokazuje, że właściwie to alianci wygrali wojnę i nie wiadomo dlaczego to świat uznaje, że naziści, że ta strona tego konfliktu wygrała i jest we władaniu właściwie świata.
Tak, powiedziałeś, że to jest serial, który jest osadzony w alternatywnej rzeczywistości. Dla mnie zarazem jest to serial, który w pewnym sensie mówi, że każda wersja rzeczywistości jest alternatywna i nie ma jednej właściwej, co jest bardzo potężnym przesłaniem. I uważam, że jest ono bardzo ważne i pewnie niedługo rozwinę myśl, ale jeszcze warto wspomnieć, że serial jest adaptacją książki Philipa Dicka, po którego przecież Scott sięgnął przy okazji Łowcy Androidów i z jakim rezultatem. Tam, przepraszam, jeżeli fanów pisarza, nie chcę nikogo urazić, no ale wydaje mi się, że ten efekt filmowy przyćmił opowiadanie Dicka, bo w ogóle z tym autorem jest często tak, że filmowcy biorą pomysł i potem już ten pomysł rozwijają po swojemu. No też tak było w przypadku Człowieka z Wysokiego Zamku, gdzie krótką powieść, bo ona ma 250 stron, coś takiego, zamieniono na 4 sezony, więc to też jest takie budowanie na tym pomyśle Philipa Dicka.
Bardzo dobrym pomyśle, to jest naprawdę świetny serial.
Uważasz, że to jest świetny serial?
Bardzo mi się podobał. Ja uważam, że on mnie trzymał w napięciu, że on opowiada o czymś ważnym, ma ciekawych bohaterów. Ja chciałam cały czas wiedzieć, co było dalej. I może w nim nie ma 5 warstw i filozoficznego podejścia, ale myślę, że na przykład tym, którym podobał się Spisek przeciwko Ameryce, też serial do obejrzenia na HBO Go, z kolei na podstawie powieści Philipa Rotha pod tym samym tytułem. Wydaje mi się, że ten serial też się spodoba, bo to jest trochę taka opowieść o tym, jak nasza pozycja, nasze nastawienie do rzeczywistości, nasze wartości, one kruszeją w obliczu tak naprawdę rzeczywistości, która jest zagrażająca i niesprzyjająca. I że naprawdę niewielu z nas jest w stanie poświęcić trochę dużo albo wiele zawartości i wydaje mi się, że to jest ciekawa i znana oczywiście konstrukcja, nic nowego, ale jednak wydaje mi się, że w obecnych czasach cały czas jest godna opowiadania.
Tak, jasne. Moim zdaniem to jest bardzo ważny głos, zwłaszcza w czasach końca historii. Nie wiem, czy te czasy jeszcze trwają, bo my chyba już nie żyjemy w takim przekonaniu, albo coraz mniej żyjemy w takim przekonaniu, że świat dojechał do końca i jest taki, jaki powinien być, ale takie nastawienie gdzieś tam dominowało po tym, jak skończyła się zimna wojna, że dotarliśmy do momentu, w którym świat jest taki, jaki miał być i jaki już zostanie. No i właśnie twórcy tego serialu robią taki eksperyment myślowy i pokazują, że wcale tak nie, świat wcale tak nie musiał wyglądać, że mógł wyglądać zupełnie inaczej, co jest bardzo ważnym eksperymentem myślowym, bo sprawia, że zaczynasz kwestionować rzeczywistość, w której żyjesz, zamiast ją przyjmować i uświadamasz sobie, że ona mogła być zupełnie inna, a może powinna być zupełnie inna, więc dlatego ja tak bardzo lubię tę powieść i lubię ten serial. bo wytrąca ludzi z takiego przekonania, że teraz jest normalnie. No, ludzie pod tym faszystowskim reżimem też są przekonani, że teraz jest normalnie. Ten okrutny reżim jest tam zupełnie znormalizowany i to nawet lepiej widać w książce, gdzie właśnie są różne perspektywy, ale generalnie panuje przekonanie, że jest tak, jak miało być i dobrze, że ta wojna się tak potoczyła, tylko tam właśnie dwójka bohaterów ma takie przeczucie, że coś jest głęboko nie tak i że to wcale nie musi tak wyglądać. Więc
Bardzo ważne, że o tym mówisz, bo jest taka scena, nie wiem, czy ty ją pamiętasz, ale ona mnie zmroziła. Jest scena, w której jednego z bohaterów zatrzymuje policjant. A nie, właściwie zatrzymuje się przy nim, przepraszam, bo on złapał gumę.
Tak, to jest jedna ze znakomitych scen w tym serialu.
I zatrzymuje się policjant, który okazuje się super sympatycznym człowiekiem, ale takim człowiekiem, który mówi: jedziesz daleko, dopiero za 5 godzin będzie miejsce, gdzie możesz coś zjeść, moja żona zrobiła więcej kanapek, dam ci kanapkę. Pomaga mu zmienić koło. Mówi, że walczył po stronie aliantów w trakcie II wojny światowej. I w pewnym momencie widzimy taki pyłek. Widzimy taką, tak jakby popiół z ogniska zlatywał z góry. I ten nasz bohater pyta, co to jest? Joe pyta, co to jest? Co to za popiół? A policjant, wręczając mu chyba nawet kanapkę, mówi, a to dzisiaj środa, to palą kalekich i nieuleczalnie chorych, bo są obciążeniem dla społeczeństwa. I to była taka scena, w której mnie zmroziło.
Mm-hmm. Tak, to właśnie było wyjęte co najlepsze z powieści Dicka, gdzie było właśnie normalizowanie tego koszmaru. Ten serial bierze pomysły od Dicka i trochę je zmienia. I czasami mi się to podoba, czasami mi się nie podoba. Na przykład u Filipa Dicka, i to już jest moja interpretacja, bo tak naprawdę trudno znaleźć jedną właściwą interpretację tego człowieka z Wysokiego Zamku, bo to nie jest do końca takie czytelne i oczywiste, co autor chciał powiedzieć, no ale w książce w powieści bardzo dużą rolę pełni sztuka. Tam chodzi o to, że Japończycy, którzy podbili Amerykę, są zafascynowani jej kulturą, ale taką kulturą użytkową, wiesz, kolekcjonują, nie wiem, znaczki, kapsle, coś takiego, taką, nie sięgają po jakieś doniosłe dzieła amerykańskiej kultury, tylko właśnie po takie, wiesz, pamiątki. I jeden z bohaterów, który też jest w serialu, zaczyna sam robić biżuterię, ale on ją robi po swojemu, jakoś według własnego pomysłu i nagle Japończycy w tym odkrywają jakąś olbrzymią siłę. Oni mówią, że to ma W, co jest przetłumaczone na jakąś taką wewnętrzną mądrość. Więc zdaje się, że Dick chce opowiedzieć o odradzającej się kulturze i że ta kultura może być przejawem takiego, nie wiem, aktu niepodległości, nawet w takim osobistym wymiarze. I to było dosyć ciekawe, a w serialu na przykład to W jest też dostrzeżone przez Japończyków w przedmiocie wykonanym przez tego bohatera, ale ten przedmiot jest kopią i dla mnie w tym momencie upada ten cały pomysł Dicka o tej odrodzającej się kulturze, no bo tam właśnie chodziło o to, żeby nie robić kopii, tylko coś swojego. Jest też tak, że w serialu te filmy, które pokazują alternatywną rzeczywistość, są filmami dokumentalnymi, a u Dicka była to powieść. Dlatego i tego też do końca nie, że nie rozumiem, ale trochę mi szkoda tego tropu. Natomiast ten trop też z filmami dokumentalnymi też jest bardzo ciekawy, no i pewnie dzięki temu łatwiej opowiedzieć całą historię. Jest bardziej czytelne, no bo pewnie bardzo trudno by było zinterpretować ten serial, gdyby został opowiedziany tak, jak historię opowiedział Dick w swojej książce.
Ale też ciekawy jest wątek tego, jak funkcjonowałby Hitler, gdyby żył w latach 60., bo tam ważnym wątkiem tej produkcji jest to, że Hitler ma Parkinsona i tam bohaterowie dostrzegają, że on trzyma rękę zawsze w kieszeni, żeby nie było widać, że ona mu podobno się trzęsie i właściwie jest to taki świat, który jest w niepewności, bo nie wiadomo, co się stanie, kiedy Hitler umrze, bo Hitler jest jakimś stabilizatorem obecnej sytuacji, stabilizatorem status quo. I dla mnie to było ciekawe, bo tak jak stabilizatorem status quo często jest prezydent Stanów Zjednoczonych, nieobecny, ale poprzednie, często funkcjonowali jako takie postaci, które utrzymują ład albo za czymś stoją. I okazuje się, że Hitler też w tym kontekście, w tym pomyśle Dicka przerobionym przez Ridleya Scotta, jest też stabilizatorem.
Nie tylko Hitler jest zainteresowany tym, żeby nie wybuchła wojna między Niemcami a Japonią, bo jest też taki niemiecki szpieg, który wykrada od nazistów plany budowy bomby atomowej i chce te plany pokazać Japończykom, żeby ich ostrzec. I zauważ, że nad bombą atomową, tak jak w rzeczywistości, pracował Heisenberg, ojciec fizyki kwantowej, z którą przecież łączy się teoria wielu światów, więc tak tam bardzo sprytnie podpowiedziano, jak to jest możliwe, że do naszej rzeczywistości przenika jakaś inna. Także to było... Tego w książce nie ma, więc bardzo, bardzo mi się podobało, że serial wymyślił taki trop. Chociaż też trzeba przyznać, że tam wszystko jest bardzo subtelne. To nie jest tak, że coś jest wyłożone łopatą i wybite do głów, tylko trzeba przyznać, że ten serial też zmusza do tego, żeby go uważnie śledzić i się nad nim zastanawiać. I rozwiązywać te łamigłówki.
Ale warto. Warto. Człowiek z wysokiego zamku. Jesteśmy chyba zgodni w tej sprawie.
Jesteśmy zgodni w tej sprawie. Ja mam małe zastrzeżenie. Nie wiem, czy jeszcze mamy czas, żeby powiedzieć.
Jak tak zacząłeś, to musimy.
To jest trochę 1983 Agnieszki Holland. Jest tam trochę drętwoty i drewna, ale moim zdaniem ratują to naprawdę znakomite sceny, znakomite pomysły i aktorzy, bo to mi zależy, żeby trochę powiedzieć, jak oni świetnie grają, bo nawet jeżeli ktoś ma trochę takie drewniane dialogi, to Rufus Sewell, który tam gra Obergruppenführera Johna Smitha, jest fantastyczny. Ten szpieg, to jest świetnie zagrana postać i nawet główna bohaterka, która też może nie jest aż taka, może jej rola nie jest napisana aż tak świetnie, to dużo do niej wnosi taką swoją charyzmą i naprawdę świetnie się nadaje właśnie do zagrania takich dziewczyny z ruchu oporu, więc bardzo mi się podoba aktorstwo w tym serialu.
Jeszcze tylko wrzucę, bo powiedziałeś o tym, że ten Obergruppenführer nazywa się John Smith.
Tak,
i to jest też bardzo fantastyczny.
Ciekawy zabieg.
Bo to jest tak, jakby się nazywał Jan Kowalski, prawda? Czyli po prostu nikt wyjątkowy, bardzo przeciętny i taki niewyróżniający się.
Tak.
To jest o banalności zła, to jest po prostu odniesienie się do Eichmanna i Hanny
tak,
Arendt.
Tak, zobacz, ten...
Chodzi o okoliczność.
To prawda, właśnie tak jak mówisz, bo przecież nasz Obergruppenführer jest takim facetem z zasadami. On sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest potworem.
Jak on mu tłumaczy rzeczywistość.
No. Także to jest ciekawe rozważanie na temat właśnie reżimów totalitarnych i tego, jak łatwo mogą opanować rzeczywistość.
A jednocześnie naprawdę niezła rozrywka.
Tak, jest mi żal, że z książki do serialu nie przeniosły się papierosy Tien Lai, bo w książce właśnie taką markę papierosów wymyślił pisarz. Jest fajny, bardzo ciekawy polski zespół, który pożyczył sobie nazwę od papierosów Tien Lai.
Człowiek z wysokiego zamku do obejrzenia na Amazon Prime Video. A teraz chyba najsłynniejszy serial, w których maczał palce Ridley Scott, to jest Żona Idealna. Serial, który przez 7 lat nadawała stacja CBS. A jest to serial, który opowiada o Alicji Florrick, która po kilkunastu latach przerwy na wychowanie dzieci wraca do pracy, bo musi utrzymać siebie i dzieci po tym, jak jej mąż Peter, który był prokuratorem generalnym hrabstwa Cook, trafił do więzienia za przestępstwo korupcyjne. Nie byłoby to takie złe, gdyby nie fakt, że poza przestępstwem korupcyjnym był skandal na tle seksualnym, to znaczy Peter został nagrany w niedwuznacznej scenie z jedną z prostytutek. Alicia trafia do kancelarii Lockhart i Gardner. Jednym z właścicieli jest Will Gardner, czyli dawna miłość Alicji z czasów studiów, a jednocześnie właśnie właściciel kancelarii. Drugą właścicielką jest Diane Lockhart, w tej roli świetna, świetna Christine Baranski. W roli głównej Julian Margulis. Mamy tam też takich aktorów, których znamy, na przykład Matt Chahry, czy też, uwaga, to cię myślę rozbawi, męża Alicji Florrick, Petera, gra postać, którą fani seriali z dawnych czasów na pewno bardzo dobrze kojarzą, bo to jest ten aktor, który grał Mr. Biga w Seksie w Wielkim Mieście.
Tak.
Czyli Chris Noff, jeszcze tylko powiem tak. Bo, nazwisko
bo to właśnie jest taki serial z tamtej epoki seriali, prawda? To jest telewizyjny serial, 7 trochę sezonów, tak. Po 22 odcinki, co jak łatwo policzyć, daje okrągły milion w sumie. Ale też wyróżnia się ten serial, prawda?
To jest taki typowy trochę serial, który się dzieje na sali sądowej, czyli mamy różne sprawy, a w tle są sytuacje, sprawy prywatne, wyzwania prywatne bohaterów. I to jest wszystko okej. Okay. Mhm. Ale ja po prostu nie mogę znieść głównej bohaterki. To znaczy ona jest dla mnie tak nieprawdopodobna, bo jest tak wiecznie opanowana, wiecznie idealna, że ja naprawdę czekałam, że pewnego dnia ona po prostu wyciągnie karabin maszynowy i zacznie do ludzi strzelać ze względu na to, jak bardzo tłamsi te wszystkie emocje i że w końcu nie wytrzyma.
Ale to trochę idzie w tym kierunku, bo ona pod koniec serialu jest bardziej mroczna. Ona chyba na końcu się trochę... Dobra, ale może nie spoilerujmy za bardzo, co? Ale powiedzmy, że ta bohaterka przechodzi ewolucję i ten brudny świat, który ją tak szukuje na początku, przenika do niej. Ona się staje twardsza, silniejsza, ale też jest w niej coś bardziej mrocznego niż na początku.
Na pewno jest mniej naiwna, bo na początku jest taka nieopierzona, trochę taka wycofana, ale jednak wciąż wydaje mi się, że ta ewolucja trwa długo. Ona przez te 156 odcinków przechodzi tę ewolucję bardzo wolno. I nawet kiedy decyduje się na przykład na założenie własnej kancelarii, czy kiedy wchodzi, co oczywiście nie jest zaskoczenie, bo już po moim wprowadzeniu każdy, kto nie widział tego serialu, wie, że coś tam między nią a jej dawną miłością, Willem Gardnerem, się wydarzy, bo właściwie wiadomo to od pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, że coś tam się wydarzy, to wszystko jest jednak takie obsypane tą prawością.
Kluczowy wydaje mi się powód, dla którego akcja rusza z kopyta, czyli te brudy, które znajdują na męża głównej bohaterki, bo to chyba miało być odbicie tego, co się stało z Clintonami. I potraktowanie tego jako momentu, w którym jednak coś się skończyło. I początek tego serialu opowiada o takim szoku. Bo przecież ta bohaterka musi spojrzeć na nowo na całe swoje życie, ale też wrócić do gry. Przestać polegać na tym ustalonym porządku, który jest i wziąć sprawy w swoje ręce. Więc ten serial chyba trochę próbował zmierzyć się z tym, co się stało wtedy w Ameryce. No i tak już mu zostało, bo oprócz tego, że tam są interesujące relacje między bohaterami, akcje i tak dalej, no to tam jest też nieustanny komentarz do tego, co się działo akurat w Stanach Zjednoczonych. To nie jest opera mydlana, tylko taki właśnie opowieść z ambicjami do przetawienia rzeczywistości.
To w tym momencie, kiedy już trochę ja sobie ponarzekałam, a ty broniłeś tej żony idealnej, to jak mówisz o tym, że to jest komentarz do rzeczywistości, to mam ochotę powiedzieć: żona idealna, do zobaczenia na Amazon Prime Video. Ale za chwilę porozmawiamy o lepszej wersji tej historii.
Tak jest.
Rzadko się zdarza, żeby spin-off był lepszy od oryginalnego serialu, serialu, z którego czerpie daną historię, ale moim zdaniem w tym przypadku tak jest. Sprawa idealna to serial, który można zobaczyć na HBO i HBO Go i jest to spin-off żony idealnej, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Również w tym serialu maczą palce Ridley Scott. Z poprzedniego serialu zabrana jest bardzo ciekawa bohaterka, czyli Diane Lockhart, współwłaścicielka kancelarii, w której pracowała Alicia Florrick, czyli główna bohaterka żony idealnej. W tej roli świetna Christine Baranski i dostała swój własny serial I jedyne, co ja mogę powiedzieć, to świetny pomysł, nareszcie znaleźliście tę bohaterkę, która powinna być główną bohaterką, wokół której można budować i ten serial, wydaje mi się, jest najlepszym komentarzem do amerykańskiej rzeczywistości, jaki ja w serialach widziałam.
Tak, pełna zgoda, on jest szokująco dobry i też myślę, że to jest najlepszy serial, o którym dzisiaj rozmawiamy. Wiesz co, to, że on jest komentarzem do amerykańskiej rzeczywistości jest oczywiste, bo oni się z tym w ogóle nie kryją. To jest jakaś publicystyka tak naprawdę, co tam się dzieje, ubrana w serial. Ale oglądając to pomyślałem, że to jest też serial o Polsce. Przecież on dotyka tylu dyskusji, które się teraz toczą, dosłownie teraz, dzisiaj się toczą w Polsce. To na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Bo... Może podajmy jakiś przykład. Tam jest taki genialny odcinek, który jest zresztą oparty na takim pomyśle jak Człowiek z Wysokiego Zamku. W czwartym sezonie, pierwszy odcinek, główna bohaterka budzi się w alternatywnej rzeczywistości. To jest rzeczywistość, w której Trump przegrał, a Hillary Clinton wygrała. No ona jest w skowronkach, cieszy się strasznie, nawet nie przejmuje się tym, że nie wie, jakim cudem znalazła się w innej rzeczywistości, no bo się tak cieszy, że nie ma tego Trumpa nareszcie i że dzieci imigrantów nie są zamykane w jakichś, nie wiem, celach. Więc jest ta radość, ale ona szybko przemija i kiedy okazuje się, że Harvey Weinstein jest nadal szanowanym producentem i że nigdy nie było ruchu MeToo. To mnie po prostu rozłożyło na łopatki, bo tak jak można myśleć o tym serialu, że on jest taki liberalny, tak, że jest antytrumpowski, no to on na przykład takim odcinkiem udowadnia, że jest czymś więcej i że naprawdę jest przemyślany i on pokazuje, że liberałowie mają taką skłonność do pouczania i uciszania aktywistów. Tam jest powiedziane, że kobiety powinny nie odstraszać mężczyzn, bo przecież wszyscy jesteśmy nowocześni i wszystko jest super, a tymczasem Harvey Weinstein ma się świetnie. Więc to było dla mnie genialne. No i przecież taka dyskusja też toczy się w Polsce, gdzie właśnie te liberałowie z katedry mówią aktywistom, żeby za bardzo nie prowokowali i żeby nie byli zbyt wulgarni i tak dalej. Więc byłoby super, gdyby obejrzeli ten odcinek. Zresztą tam ten serial idzie nawet dalej, bo jest na przykład odcinek, w którym wprost do ekranu łamią czwartą ścianę i aktor mówi wprost do ekranu, do widza, że to jest okej, żeby uderzyć nazistę. W Stanach jakiś czas temu była ogromna dyskusja, kiedy Richard Spencer, udzielając wywiadu, to jest taki... Mówi się o nim neonazistą, on uważa, że nie jest neonazistą, ale jest radykalną prawicą. No i udzielając wywiadu oberwał, no i toczyła się dyskusja, czy to jest okej, żeby uderzyć nazistę. Więc ten serial mówi wprost, to jest okej. To mnie też zaskoczyło, taka bezpośrednia deklaracja. Więc tak, to jest serial o Ameryce, ale to jest też serial o Polsce i to jest zaskakujące, jak bardzo te problemy są wspólne. Zresztą dużo się o tym pisze, jest dużo badań, które mówią, że nam jest bliżej do Stanów, jeżeli chodzi o problemy, niż do na przykład Niemiec, naszych sąsiadów. Więc to jest też dla polskiego widza i myślę, że to jest super.
Bardzo jest też ciekawy wątek bycia sojusznikiem, bycia sojuszniczką, bo Diane w wyniku różnych okoliczności trafia do kancelarii, w której są tylko czarni prawnicy i tylko czarne prawniczki. I to jest kancelaria, która specjalizuje się w obronie praw czarnych w różnych sytuacjach. I jest, ma taką po prostu specjalizację, tym się zajmuje. I ona, demokratka, liberałka, bardzo zaangażowana w ruchy różnego rodzaju antydyskryminacyjne, trafia tam też na różne wyboje i na różne ściany. I ja to oglądając i przypominając sobie ten serial przed naszą rozmową, już kiedyś oglądałam, ale to był dobry pretekst, żeby do niego wrócić, myślałam dużo na temat tego, jaki my teraz mamy problem.
Tak.
Wśród osób hetero jeżeli chodzi o bycie sojusznikiem, sojuszniczką osób LGBT+, w tym, co się teraz dzieje. Że to nie jest proste, że trzeba bardzo dobrze słuchać i empatyzować, nie pouczać, słyszeć, czego osoby, które są dyskryminowane, potrzebują, a nie mówić im, jak mają się czuć, jak mają się zachowywać, jak reagować, jacy mają być ładni, ułożeni. To jest trochę część, o czym ty mówiłeś, o tym aktywizmie. I to ma dla mnie dużą właśnie moc takiego myślenia o tym, jak być aktywnym obywatelem, aktywną obywatelką, bo Diane Lockhart jest aktywną obywatelką. One nawet tworzą w pewnym momencie takie podziemie wpływowych kobiet, które się spotykają, żeby obalić Trumpa.
Ale tych, ciekawe jest też, że tych tropów jest więcej, bo przecież czwarty sezon jest o rozwalaniu, rozmontowywaniu systemu sprawiedliwości i to już jest w ogóle ciekawie opowiedziane w jakimś takim surrealistycznym tonie już, bo tam jest dyspozycja 600 ileś, ona ma jakiś taki numer i tylko nazwę i na jej podstawie sędziowie są zastraszani. I tak się składa, że są zastraszani, kiedy mają za coś skazać białego, bogatego rasistę. Więc znowu tutaj mamy, znowu możemy tutaj znaleźć analogię między naszymi krajami, gdzie też dużo się mówi o rozmontowywaniu systemu sprawiedliwości i o tym, jak władza go zawłaszcza. Tylko, że no, widzisz, u nas o tym się rozmawia tak... Są takie, jest taka wojna i nie ma za bardzo komunikacji, zrozumienia, a jednak ten serial potrafi się ponad to wznieść. Też poprzez naprawdę fantastyczny humor. Tam jest scena, kiedy są wybory, no i wybory są pilnowane przez takich obserwatorów i ze strony republikańskiej, i ze strony demokratycznej. Oni pilnują, żeby nikt nie agitował, nikt z głosujących. No i przychodzi zagłosować facet w koszulce, na której jest marihuana, więc strona republikańska się oburza i mówi, że to jest agitowanie za demokratami. I mówią, że on nie może głosować w takiej koszulce, no bo to jest agitacja. No i wtedy demokraci podpowiadają, że może zagłosuje bez koszulki, topless, i że w ten sposób będzie mógł oddać głos. No i facet zdejmuje koszulkę i się okazuje, że ma wytatuowaną swastykę. I wtedy demokraci mówią, o nie. A republikanie mówią, holo, holo, ale czemu wy go z nami utożsamiacie? To też jest nie fair. I no potem na końcu ci republikanie i demokraci ramię w ramię biorą się za okładanie skrajnej prawicy. Więc bardzo mi się podoba, że ten serial jednak szuka jakiejś płaszczyzny porozumienia, a to nie jest takie liberalne pouczanie z wysoka tej trumpowskiej Ameryki.
No, nasza główna bohaterka, Diane Lockhart, już nie, ale dopiero co była żoną faceta, który lubuje się w broni, jest ekspertem balistycznym, jest republikaninem, jest myśliwym, więc to też jest nieoczywisty wątek w tym serialu. On się już pojawił w Żonie Idealnej, a jest rozwinięty w Sprawie Idealnej. Ja też się zgadzam z tobą, że to jest najlepszy serial z tych, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale też będę bronić Człowieka z Wysokiego Zamku i
nie mam nic przeciwko. To jest serial, bardzo
na który też warto zwrócić uwagę. Bardzo ci dziękuję. Piotr Kubica, autor podcastu Projekcje, do usłyszenia na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm. Ja nazywam się Zuza Piechowicz, Anka Piekutowska wróci z urlopu i w następnym odcinku już będziemy we dwie, a rozmawiać będziemy o serialach superbohaterskich i to o tych nieoczywistych serialach superbohaterskich. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dzięki.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.